Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Die Ende gelöst ist nieweg.
Benedykt XVI podkreślił, że jego wizyta w Libanie ukazała wiarę katolików i była prorockim znakiem pokoju.
Ufam, że to spotkanie z wiernymi całego Bliskiego Wschodu umocni ich, doda otuchy i zaowocuje trwałym pokojem.
Zaczynamy od relacji z audiencji środowej. Mówimy też o trudnej sytuacji syryjskich chrześcijan. Magazyn kończy ostatni odcinek cyklu o księdzu Piotrze Skardze, kaznodziei niepoprawnym politycznie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami. Pomimo wszelkich trudności bardzo chciałem udać się do Libanu. Ojciec zawsze musi być blisko swoich dzieci, zwłaszcza gdy nękają je poważne problemy, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież powrócił do swej wizyty w Libanie, omówił jej poszczególne etapy i wyraził wdzięczność za gościnność, okazaną również przez muzułmanów.
Korzystając z ich stałej obecności, mogłem wystosować wezwanie do dialogu i współpracy między chrześcijaństwem i islamem. Wydaje mi się, że nadszedł czas, abyśmy wspólnie dali szczere i zdecydowane świadectwo przeciw podziałom, przemocy i wojnom, powiedział Ojciec Święty. Zaznaczył on również, że jego wizyta miała charakter przede wszystkim duszpasterski, a jej głównym celem było przekazanie posynodalnej adhortacji apostolskiej.
Było to wzruszające wydarzenie kościelne, a zarazem opatrznościowa okazja do dialogu w kraju, którego sytuacja jest tak złożona, a zarazem znamienna dla całego regionu, ze względu na jego tradycję współistnienia i skutecznej współpracy między różnymi nurtami religijnymi i społecznymi. W obliczu cierpień i tragedii, które utrzymują się na Bliskim Wschodzie, zapewniłem, że bliskie są mi słuszne aspiracje tych tak drogich nam społeczeństw. Chciałem również dodać im otuchy i przekazałem im przesłanie pokoju. W sposób szczególny myślę tu o straszliwym konflikcie, jaki nęka Syrię. Spowodował on tysiące ofiar śmiertelnych oraz wielką falę uchodźców, którzy rozchodzą się po całym regionie w rozpaczliwym poszukiwaniu bezpieczeństwa i przyszłości. Nie zapominam też o trudnej sytuacji w Iraku.
O swojej wizycie w Libanie papież wspomniał też w słowie do Polaków.
Wam tu obecnym i wszystkim Polakom, którzy wspierali mnie modlitwą podczas podróży do Libanu, bardzo dziękuję. Ufam, że to spotkanie z wiernymi całego Bliskiego Wschodu umocni ich, doda otuchy i zaowocuje trwałym pokojem. Proszę was, abyście nadal podtrzymywali ich wysiłki waszymi modlitwami. Niech Bóg wam błogosławi.
Benedykt XVI zobaczył na Bliskim Wschodzie Kościół żywy i twórczy, bynajmniej nie muzealny. Tak uważa prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, który towarzyszył papieżowi w podróży do Libanu. Widziałem owczarnię, której wycie wilków nigdy nie przestraszyło, stwierdził kardynał Leonardo Sandri. Purpurat wyraził nadzieję, że kościół ten będzie miał realną i konkretną możliwość dalszego dawania swego wielkiego świadectwa we wspólnocie.
Zapytany, czy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie grozi wyginięcie, szef watykańskiej dykasterii przyznał, że zagrożenie jest realne, a dotyczy nie tylko katolików, lecz i prawosławnych. Konfrontują się oni z przytłaczającą większością muzułmańską. Jestem jednak pełen ufności, zauważył hierarcha. Prawdziwy islam zawsze cechowały szacunek i tolerancja dla innych. Być może potrzebne byłoby coś więcej, co umożliwiłoby bardziej aktywną obecność Kościoła w życiu codziennym, dodał kardynał Sandri.
W obliczu okropności wojny domowej w Syrii tamtejsi chrześcijanie zaczynają chwytać za broń. Doniesienia agencyjne mówią jednak nie tyle o ich włączaniu się w walkę zbrojną, co o tworzeniu oddziałów strażniczych chroniących życie i mienie wyznawców Chrystusa. Dotyczy to zwłaszcza rejonów, gdzie mieszkają oni w zwartych populacjach, na przykład w okolicach Aleppo czy Damaszku. Do formacji tych zwanych ludowymi komitetami prewencyjnymi wstępują głównie greccy i ormiańscy prawosławni.
Syryjscy biskupi wielokrotnie wzywali swych wiernych, by nie brali broni do ręki. Jednak nieustanne napady, grabieże i gwałty spowodowały, że chrześcijanie zaczęli tracić cierpliwość. Padają bowiem ofiarą zarówno band przestępczych, jak i dżihadystów walczących z reżimem Assada. Ostatnio z dymem poszła w ten sposób siedziba syryjsko-katolickiego biskupa w Homs. Budynek był od miesięcy zamknięty i opuszczony z uwagi na trwające walki. 10 niezidentyfikowanych uzbrojonych ludzi wdarło się w nocy do jego wnętrza i rozlawszy tam benzynę, wznieciło pożar. Nie wiadomo, czemu miał służyć ten akt terroru.
Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie.
Przez 400 lat, jakie minęły od śmierci księdza Piotra Skargi, jego nazwisko niezmiernie często pojawiało się w przestrzeni publicznej i wciąż budzi kontrowersje. Kazania sejmowe tego wybitnego jezuity pozostają przedmiotem zainteresowania badaczy, ale i uczniów, bowiem w programach szkolnych wybór z kazań wciąż jest jedną z podstawowych lektur. W dzisiejszym, ostatnim odcinku audycji poświęconych księdzu Skardze, Rafał Łączny stawia pytanie, czy dzieła tego najwybitniejszego polskiego jezuity są wciąż aktualne.
To już ostatnie spotkanie z księdzem Piotrem Skargą, jezuitą, wybitnym kaznodzieją, pisarzem, ale również człowiekiem czułym na ludzką biedę, o czym świadczy jego zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących. Dwa największe dzieła Skargi, a więc Żywoty Świętych oraz Kazania Sejmowe, pozwoliły temu polskiemu jezuicie zająć poczesne miejsce w historii literatury. Co ciekawe, gdy po raz pierwszy w 1597 roku kazania sejmowe ukazały się drukiem, wcale nie cieszyły się jakąś szczególną popularnością. Na nowo, o czym wspomina profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego, odkryto je w XIX wieku.
W XIX wieku, kiedy tracimy niepodległość, kiedy pojawiają się powstania, no taki głos jest potrzebny. Dzisiaj trudno, ale w jaki sposób jest to jeszcze możliwe, żeby sprawdzić percepcję, czy znajomość nazwiska Piotr Skarga w XIX wieku i znajomość nazwiska Piotr Skarga w wieku XVI? Stawiałbym, że w XIX więcej osób słyszało o Piotrze Skardze niż w wieku XVI, gdy on żył. To były elementy potrzebne, to jest trochę tak jak z poszukiwaniem bohaterów potrzebnych w danym okresie. No wykreowano go i bardziej wykreowano, niż znajomość tych kazań funkcjonowała w wieku XVI. I dwa, nie są one pod względem językowym najwyższych lotów.
Po 400 latach od śmierci księdza Piotra Skargi można sobie postawić pytanie, czy kazania sejmowe mogą być jeszcze aktualne. Zdaniem ojca Aleksandra Jacyniaka, jezuity, niektóre fragmenty kazań wskazują na zdrowo pojęty patriotyzm, co mogłoby stanowić w naszych czasach bardzo istotny punkt odniesienia.
Bardzo często powtarzany jest ten fragment, w którym Piotr Skarga przyrównuje Rzeczpospolitą do tonącego okrętu. I mówi, co za głupi jest ten, kto na tonącym okręcie się znajduje i tylko o swoje tobołki się troszczy i stara się objąć, na nich położyć, bo jeżeli to nie okręt, to on też z tym okrętem pójdzie na dno. Sądzę, że ta myśl jest jak najbardziej myślą do podjęcia, jak i ta myśl, której mówi, iż Rzeczpospolita jest naszą wyjątkową matką, której powinniśmy służyć bezinteresownie. Bezinteresowna służba wobec państwa wydaje się dzisiaj czymś niemalże tak odległym jak w czasach Piotra Skargi.
Pod koniec życia ksiądz Piotr Skarga w 1610 roku wydał wzywanie do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzieło to nazywa się testamentem politycznym tego jezuity.
Być może była to swoista reakcja na zbyt słabe oddziaływanie tekstów kazań sejmowych. Sygnalizowano Piotrowi Skardze, że opublikowanie kazań sejmowych jako dodatku do grubego tomu kazań na niedzielę i święta to nie jest rzecz właściwa, że to jest pewna pomyłka, dlatego że wtedy księgi te kupują przede wszystkim księża i biskupi, natomiast zwykli obywatele nie. Sam zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak uczyniono. Być może dlatego, iż uważano, że proroctwa, bardzo smutne proroctwa Piotra Skargi, że to jest rzecz, która naprawdę nigdy się nie zrealizuje i że nie ma sensu tego za bardzo nagłaśniać. Ale skoro jest ceniony autor, ceniony ze względu na inne dzieła, no i te postarajmy się gdzieś umieścić. I sądzę, że to dzieło Wzywanie do pokuty było takim testamentem Piotra Skargi, zmierzającym do tego, aby jednak społeczność Rzeczpospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego zechciała się przejąć tego typu ostrym słowem z jego strony, ostrym na tyle, że w czasach, w których Piotr Skarga to wypowiadał, były to treści zupełnie niemożliwe do przyjęcia, gdy Rzeczpospolita była jeszcze u szczytu swojej świetności, przynajmniej tak uważano. I naprawdę nikt w najbardziej czarnych przypuszczeniach nie mógł zakładać, że ze względu na wielkie wady narodowe tę Rzeczpospolitę może spotkać wielka klęska. On był takim prorokiem wołającym na pustyni, który jednak był przekonany o tym, że taka posępna perspektywa może się ziścić i dlatego ponowił to wołanie w nieco innej formie w tym wzywaniu do pokuty.
Ksiądz Piotr Skarga zmarł w Krakowie 27 września 1612 roku o godzinie 4. Został pochowany w kościele świętych Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy krakowian. Powszechne przekonanie o świętości jezuity sprawiło, że dość szybko podjęto starania na rzecz beatyfikacji. Niestety, równie szybko je zawieszono jeszcze w XVII wieku. Przyczyną miało być rozpowszechniane podejrzenie, jakoby jezuitę pochowano żywcem. Informacje te z dzisiejszej perspektywy okazują się nieprawdziwe.
Proces został zawieszony, ale został też odwieszony. Na jednoznaczne sugestie księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, proces jest wznawiany także dlatego, żeby oczyścić Piotra Skargę z absurdalnych zarzutów, które spotkały go nie tylko za jego życia, ale i po jego śmierci. Żeby skutecznie sparaliżować perspektywę procesu beatyfikacyjnego, wysnuto absurdalną hipotezę, jak gdyby został pochowany żywcem. Coś, co jest sprawą udowodnioną przez historyków, że absolutnie nie miało miejsca, a jednak powszechniło się na tyle, że dziś wielu uważa, że jednak został on pochowany żywy i z tego względu choćby nie można rozpocząć procesu beatyfikacyjnego, dlatego że nie są znane ostatnie chwile jego życia i to, jak on te chwile przeżywał. Wierzę, że wytrwała praca zespołu, który będzie prowadził proces beatyfikacyjny, doprowadzi w pierwszej mierze do jasnego wytłumaczenia. Nie miało miejsca nic takiego jak pochowanie Piotra Skargi jako człowieka żywego. Odchodził on z tego świata jako człowiek bardzo podeszły już w latach. Uroczystości pogrzebowe były uroczystościami zakrojonymi na szeroką skalę. Medycyna XVII wieku naprawdę była medycyną, która była w stanie ustalić fakt zgonu danego człowieka, zwłaszcza że przy ciele zmarłego Piotra Skargi długo trwały w modlitwy i zauważono by, że jest to człowiek, który gdyby on żył, że jest to człowiek żyjący.
To jednak nie koniec kontrowersji wobec często niewygodnego politycznie kaznodziei.
Tym głównym zarzutem pojawiającym się było wyjęcie iluś zdań czy skazań sejmowych, czy z niektórych pism apologetycznych księdza Skargi, głównie w odniesieniu do środowiska żydowskiego, że prześladował, że zachęcał do prześladowania. W moim rozumieniu to był język tamtych czasów, to znaczy wspominanie o macy i zabijaniu dzieci, to wszystko było wymyślone zdecydowanie wcześniej. To zdecydowanie wcześniej funkcjonowało i to były pewnego rodzaju zbitki literackie, które powracały. To były te same argumenty. Jeżeli tak nauczono Piotra Skargę gdzieś tam w Akademii Krakowskiej, to on potem tym językiem się również posługiwał. On sam z siebie był przede wszystkim jezuitą. On wiedział, że zakon stoi na straży Kościoła katolickiego. Kropka. I używał odpowiednich argumentów do tego, aby Kościół katolicki nie poniósł większych strat. Chyba Skarga jest takim doskonałym przykładem właśnie jezuity. To taki człowiek, który wie, czego chce. Nie zawsze jezuita to ktoś, kto jest bardzo dobrze wykształcony, ale jezuita to jest ktoś, kto wie, dokąd idzie i czego broni.
Zdaniem ojca Jacyniaka nawet współcześnie ksiądz Piotr Skarga nie ma szczęścia. Jego patriotyzm wydaje się być archaiczny, niemodny, wykraczający poza ramy politycznej poprawności.
Na pewno kontekst nie jest za bardzo sprzyjający, dlatego że dziś do poprawności politycznej nie należy manifestowanie patriotyzmu. Jeżeli już, no to najlepiej sprawdza się i najłatwiej jest akceptowany i popierany patriotyzm stadionowy. Biskupi włoscy już w latach 80. XX wieku, a więc 30 lat temu, sygnalizowali, jak zgubna jest tego typu postawa, gdzie patriotyzm ogranicza się tylko do stadionów. Taki przejaw patriotyzmu mieliśmy w czasie euro, ale chyba czujemy, że to troszeczkę za mało. Gdy natomiast porusza się na płaszczyźnie nieco bardziej poważnej rzeczywistość patriotyzmu, bardzo szybko można być posądzonym o tym, że jest się endekiem, narodowcem, przedstawicielem ciemnogrodu, który nie rozumie, że żyjemy w takim czasie, w którym raczej powinniśmy dążyć do wtopienia się czy stopienia się z Unią Europejską i współtworzenia czegoś, co miałoby być narodem europejskim. Jednak uważam, że Europa jutra będzie kontynentem funkcjonującym właściwie, jeżeli to będzie Europa Zjednoczonych Narodów, ale właśnie narodów, czyli nie kwestionująca tożsamości narodowych poszczególnych nacji. I w tym zakresie skorzystanie z przesłanek patriotycznych, które lansował Piotr Skarga, jest czymś jak najbardziej słusznym i właściwym.
Ojciec Jacyniak podkreśla jednocześnie, że wyrywanie z kontekstu niektórych fragmentów pism księdza Piotra Skargi jest krzywdzące dla wybitnego kaznodziei królewskiego. Ale nawet z tych trudnych słów, gdy weźmie się pod uwagę kontekst historyczny, wynika jedna z pozytywnych cech tego jezuity.
W odniesieniu do trudnych wypowiedzi Piotra Skargi zaadresowanych do innowierców, możemy wyciągnąć samą esencję tego, jakim tą esencją byłoby ukochanie Kościoła katolickiego i jednocześnie umiłowanie prawdy, którą głosi Kościół katolicki, z jednoczesnym, ostrożnym podejściem do wszelkich nowinek, których także i dziś nie brakuje, a które nie zawsze bazują tylko i wyłącznie na prawdzie.
Profesor Kuźmina wskazuje jeszcze na optymizm Piotra Skargi, który wyraźnie widać w dziełach jezuity.
Dla nas na pewno najważniejsza rzecz to duży optymizm. To znaczy Piotr Skarga był taką osobą optymistyczną. To znaczy on wiedział, dokąd idzie, wiedział, jakich narzędzi należy używać. Był osobą niezwykle dobrze zorganizowaną. To znaczy i sukcesy, i porażki, można powiedzieć, służyły mu. I dla nas, szczególnie polskiego społeczeństwa, kiedy my raczej jesteśmy najczęściej ze wszystkiego niezadowoleni, zmęczeni, albo jest za gorąco, albo za zimno, albo cokolwiek innego, to chyba Piotr Skarga jest właśnie taką postacią, no, która mówi, jak wiesz dokąd iść, to idź i to szybko.
Paradoksalnie przez 400 lat, jakie minęły od śmierci księdza Piotra Skargi, kontrowersje wokół jego osoby i dzieł wcale nie ustały. Wydaje się, że czyni to go jeszcze bardziej interesującym. Ufam, że przez ostatnie tygodnie, ukazując tę wyjątkową postać, udało się wzbudzić zainteresowanie Piotrem Skargą, które zaowocuje sięgnięciem do spuścizny tego najwybitniejszego polskiego jezuity.
Była to ostatnia z cyklicznych audycji Ksiądz Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie, które przygotowywał dla Państwa Rafał Łączny. I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.